Chwała Bogu, drodzy bracia i siostry, za społeczność, za czas, który nam dzisiaj zgotował. Co prawda miał dzisiaj tu stać gość, ale wiecie, jak z gościami jest. Nie zawsze pasuje, coś się przydarzyło, nie mógł przyjechać, ale myślę, że Pan jest tu obecny. Nasz Pan jest obecny tu na tym miejscu i to jest najważniejsze. Nasz największy gość, nasz przyjaciel jest dzisiaj z nami i to słowo, z którym będę chciał się podzielić, myślę, że będzie również budujące dla nas wszystkich i odpowiednie wnioski z tego słowa dzisiaj będziemy mogli wykorzystać w swoim codziennym chrześcijańskim życiu. Już Marek na wstępie wspominał, o czym będziemy dzisiaj mówić. Ta pieśń, którą przed chwilą śpiewaliśmy, ona również mówiła, o czym będziemy rozmawiać. A dlaczego o tym będziemy dzisiaj mówić, to kilka, co najmniej kilka rzeczy się na to składa. Dlaczego akurat dzisiaj podjąłem się tego tematu, aby o nim przypomnieć, bo ja myślę, że o tych rzeczach my bardzo dobrze wiemy, niemal w każdym kazaniu jakiś element tego, o czym dzisiaj będę mówił, występuje i w naszym, i w kazaniach, i w modlitwie, i na grupach. Po pierwsze, gdy rozmawiałem ostatnio, nas odwiedził na grupie, ci co byli to pamiętają, taki pan redaktor lokalnej gazety, chciał zrobić wywiad, interesowało go, co robimy, po co tutaj jesteśmy i w dyskusji on mi tak zasugerował, mówiąc, no wie pan, łatwiej by było tak uwierzyć, łatwiej by było uwierzyć w to, co mówicie, w to, co głosicie, to, czym żyjecie. Łatwiej by było wierzyć, jakby raz po raz coś się zadziałało, coś się wydarzyło takiego szczególnego, nadprzyrodzonego, na potwierdzenie tego wszystkiego, co mówicie. Wtedy łatwo by było, łatwiej by było uwierzyć, łatwiej by było ludziom przyjść. Mówi, no tak jakoś nie słyszę, żeby w kościołach protestanckich na ten temat mówiono, mówi w kościele powszechnym, zdarzają się tu i ówdzie jakieś nadprzyrodzone wydarzenia, a mówi w protestanckich kościołach tak nie bardzo słyszał. Ja oczywiście próbowałem mu wytłumaczyć, próbowałem mu powiedzieć i wiele rzeczy sobie nawzajem mogliśmy wyjaśnić i dzisiaj już słyszeliśmy i w świadectwach, i w modlitwach. Bóg działa. Bóg działa w naszym życiu. Bóg sprawia nadprzyrodzone rzeczy. Tylko nie zawsze umiemy może i to odebrać. Nie zawsze, co gorsza, też nie umiemy się z tym podzielić. Powiedzieć to w świadectwie. Może to przeżywamy, a nie umiemy tego wyrazić. I dlatego pomyślałem sobie, że warto o tym mówić. A dlaczego akurat wybrałem ten cud? Bo wiecie, też dlatego, że ten człowiek najlepiej tylko ten cud pamiętał. Ja nie wiem, z czym się kojarzył, ale o tym cudzie w Kanie Galilejskiej najlepiej pamiętał. Chociaż, jak wiecie, takich cudów, które się wydarzyły podczas pielgrzymki Pana Jezusa Chrystusa, było, jest zapisanych tylko jest około 40 w Nowym Testamencie, ich było więcej, bo wiele rzeczy jest zapisanych i spisanych, które nie są w tej księdze, mamy napisane w Bożym Słowie, bo wszystko by się nie pomieściło. I tak jeszcze już taka indywidualne moje spostrzeżenie. Dzięki Wam mogłem zobaczyć to miejsce, mogłem być w tym miejscu, mogłem, o ile historia i nauka potwierdza to, to było to miejsce, była tam ta stągiew, o której dzisiaj czytaliśmy w Bożym Słowie, którą trzeba było napełnić wodą, było ich tam kilka. I widziałem to miejsce i dlatego chciałbym dzisiaj tak się z tym podzielić, przypomnieć Wam o tym i zobaczyć, co, jakie warunki musiały być spełnione, jakie były spełnione warunki, że ta woda w tych stągwiach, w które została zaopatrzona, została zamieniona wino i stał się cud, których, jak wiemy, bardzo wiele jest w Nowym Testamencie i przed chwilą o tym mówiłem. Chciałem jeszcze tak zajrzeć do definicji, żebyśmy mieli obraz, co to jest cud, i znalazłem taką definicję. Cudami są wydarzenia, których nie można wytłumaczyć poznaniem, rozumem, nauką ludzką. Są to zjawiska nadzwyczajne, o charakterze religijnym, będące znakiem Boga skierowanym do człowieka. To taka ogólna definicja znaleziona w słowniku biblijnym. Ale chciałbym dzisiaj zadać Wam pytanie. Chciałbym zadać Wam pytanie, czy dzisiaj z początku już XXI wieku wierzymy w cuda. Czy wierzysz w cuda? Oczywiście w znaczeniu biblijnym. Czy wierzymy w cuda? Czy są one udziałem naszego chrześcijańskiego życia? Czy są wśród nas? Czy są udziałem chrześcijańskiego życia? Dalej idąc, czy dziś możemy i czy jesteśmy narzędziami w rękach Boga, przez które może objawiać się moc Boża? Czy jesteś narzędziem? Czy jestem? Czy jesteśmy tymi narzędziami? Śpiewaliśmy wszyscy przed chwilą. Bóg jest dziś taki sam. On chce realizować tak, jak realizował się przez Pana Jezusa Chrystusa. On chce się realizować w naszym codziennym życiu. Miejsce Chrystusa, poselstwo sprawujemy, powiada Boże Słowo. Bóg chce się realizować. Chce, abyśmy byli tymi narzędziami. Czy jesteśmy? Czy jesteśmy tymi narzędziami, przez które Bóg może dzisiaj działać wśród nas? A my możemy przez to oddziaływać na innych. Możemy swoimi świadectwami, czy tym, co czynimy, co robimy, oddziaływać na innych. Zobaczmy, co powiada na ten temat Biblia. Biblia daje nam wspaniałą obietnicę i w Ewangelii Jana 14:12 czytamy tak. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto wierzy we mnie, ten także dokonywać będzie uczynków, które ja czynię, i większe nad te czynić będziecie, bo ja idę do Ojca i o cokolwiek prosić będziecie w imieniu moim, to uczynię, aby Ojciec był uwielbiony w Synu. Jeśli o co prosić będziecie w imieniu moim, spełnię to. To jest zapewnienie, to jest obietnica. To jest słowo dane przez Pana Jezusa Chrystusa. W liście do Hebrajczyków 13:8 czytamy: Jezus Chrystus wczoraj i dziś ten sam na wieki. A przed chwilą śpiewaliśmy tą pieśń. Bóg jest dziś taki sam. On jest wciąż taki sam. I On się nie zmienił. On się nie zmienił. Jeśli On się nie zmienił, jeśli On chce działać, jeśli On działa, jeśli ze swojej strony robi wszystko, aby móc się zrealizować w naszym życiu, to musimy się zastanowić, co jest przeszkodą w takim układzie. Co stoi na przeszkodzie, że nie mogą się realizować Boże Słowa, że się one nie realizują, że nieraz mówimy, nic się nie dzieje. Bóg się nie zmienia i chce, abyśmy byli Jego dziećmi realizującymi Boże obietnice. On chce działać w życiu każdego z nas osobna, tak jak tu jesteśmy. On chce działać w życiu naszego zboru jako całości Kościoła swego, jako całości Kościoła, który założył. Chciałbym, abyśmy spojrzeli do tego tekstu, który był na początku czytany. Chciałbyśmy, abyśmy spojrzeli i zobaczyli, jakie tam występowały warunki, bo one muszą występować dzisiaj w naszym życiu podobnie. Takie same, aby mógł się dokonać cud w naszym życiu, aby mogły się dokonywać rzeczy bardzo ważne, rzeczy nadprzyrodzone, jak powiedzieliśmy, muszą być spełnione, musi być spełnione kilka warunków. Zobaczmy, jakie to są warunki. Warunek pierwszy znajdujemy w drugim wierszu cytowanego już dzisiaj fragmentu Bożego Słowa przez Marka. Drugi wiersz. Zaproszono też Jezusa. Zobaczmy, aby cud mógł stać się faktem dokonanym, bezwzględnym warunkiem, nieodzownym warunkiem była obecność Pana Jezusa Chrystusa. To był pierwszy, najważniejszy warunek. Tam był Pan Jezus Chrystus. Zaproszono tam Pana Jezusa Chrystusa. Bez Chrystusa, bez Pana Jezusa Chrystusa, cała ta akcja nie miałaby powodzenia. Ona mogła się tylko dokonać dlatego, że Chrystus w tym fragmencie Bożego Słowa i ten fragment Bożego Słowa nam pokazuje, był w centrum. On był w centrum tych wydarzeń, które tam się wydarzyły. Dzisiaj Chrystus musi być centrum naszego życia. Dzisiaj musimy Go zaprosić przede wszystkim, jeśli jeszcze tego nie uczyliśmy, do naszego życia. On musi być centrum naszego codziennego chrześcijańskiego życia. On musi mieszkać w naszym życiu, w naszym sercu. Musi być obecny, musi być w centrum naszej uwagi, naszego codziennego życia. Jeśli Go nie zaprosimy, jeśli On nie będzie w centrum naszego życia, nie możemy spodziewać się, że będą się dokonywać jakiekolwiek wydarzenia w naszym życiu. I świadectwa, które słyszymy niemal co tydzień, to potwierdzają. To potwierdzają i ta historia również nas o tym uczy. Cokolwiek byśmy nie chcieli zrobić, jakiekolwiek wydarzenie w naszym życiu bez Chrystusa, bez Boga nie ma żadnego powodzenia. Pan Jezus Chrystus w objawieniu Jana w 3 rozdziale, 30 wersecie zachęca do tego. Zachęca do tego i powiada: oto stoję u drzwi i kołaczę. Jeśli ktoś usłyszy głos mój i otworzy drzwi, wstąpię do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną. Na nasze zaproszenie. Tak samo jak zaproszono Pana Jezusa Chrystusa na wesele. Jego tam zaproszono. On nie poszedł sam. Wyraźnie czytaliśmy. Chrystus stoi u naszych drzwi, przed naszym sercem, przed nami i chce zamieszkać. Ale powiada: na stałe. Chce zamieszkać całym sobą w naszym codziennym chrześcijańskim życiu. Przez 24 godziny na dobę, 365 w roku. I dalej powiada, aby trwajcie we mnie, abyśmy trwali w tym fakcie, że Chrystus zamieszka w naszych sercach. Trwajcie we mnie, bo beze mnie nic uczynić nie możecie. A więc pierwszy bardzo ważny warunek, zaproszenie do swojego życia Pana Jezusa Chrystusa. Zaproszenie Pana Jezusa Chrystusa do naszego codziennego życia. Dalej, drugi warunek znajdujemy w 3 wersecie. A gdy zabrakło wina, rzekła matka do Jezusa: wina nie mają. Drugi, bardzo ważny warunek. Zobaczcie, przedstawienie problemu, przedstawienie prośby Panu Jezusowi Chrystusowi. Zobaczcie, że tam nikt nie zaczął kombinować, w jaki sposób by teraz pozyskać to wino. Gdzie jeszcze może by można nabyć? Kto by miał? Gdzie można by tam zakupić? Może by ktoś załatwił, postarał się? Nie. Jest problem? Matka Jezusa mówi: wina zabrakło. Wina nie mają. Przedstawia Panu Jezusowi Chrystusowi. I widzimy, że to jest też bardzo ważna rzecz w naszym życiu. Gdy masz problem, gdy mamy problemy, gdy przechodzimy różne doświadczenia, pamiętajmy, do kogo się z tym zwrócić. Pamiętajmy, przed kim otworzyć swoje serce. Przed Panem Jezusem Chrystusem. Jest problem, powiesz go Bogu. Jest problem, otwórz się przed Chrystusem. To jest pierwszy krok. I tak też wydarzyło się w tej sytuacji. Często o tym zapominamy. Na samym początku właśnie popełniamy taki kardynalny grzech. błąd, przepraszam, taki kardynalny błąd, że mówimy nieraz takim drobiazgiem, tam będę zawracał głowę Bogu czy Panu Jezusowi, jakoś sobie poradzę, jakoś może to się rozwiąże, mam układy, jakieś możliwości, może i pieniądze, znajomości, jakoś sobie tam poradzę. Z nie takimi problemami w przyszłości już się uparałem, dałem sobie radę i tym razem sobie pomogę. A i może mamy wątpliwości, czy Pan Bóg w ogóle zechce wysłuchać? Czy On zechce mi pomóc? Tego problemu, jak widzimy tam w tej sytuacji, konkretnej sytuacji, której czytaliśmy, nie było. Bóg chce. Bóg chce, abyśmy ze wszystkim przychodzili do Niego. Proście o cokolwiek byście chcieli, dam wam. Jan 15,7. Czy brak tego wina na tym weselu to był jakiś nieodzowny warunek? Czy to było takie naprawdę najważniejsze? Czy to był nieodzowny warunek, że to wesele mogło się nie odbyć? Wcale nie. Wcale nie. Ale przez to Pan Jezus tutaj też pokazuje nam, że wysłuchuje i słucha nas. I słucha naszych problemów. I tych drobnych problemów. I tych poważniejszych problemów. Wszystkich wysłuchuje, słucha. Ale trzeba mu o nich powiedzieć. Trzeba otworzyć swoje serce. Trzeba go pytać. Trzeba z nim rozmawiać. Pan Bóg chce, aby Jego dzieci korzystały z faktu, że On jest wszechmogący. Nasz Bóg jest wszechmogący. Może wszystko czynić. I chce, aby Jego dzieci korzystały z tego faktu. I takie możliwości się otwierają. I takie możliwości widzieli uczestnicy wesela w Kanie Galilejskiej. I wykorzystali to. I Bóg odpowiedział. Pan Jezus odpowiedział na tą prośbę. Niejednokrotnie wymaga od nas cierpliwości, ustawiczności, o czym dzisiaj słyszeliśmy w naszych prośbach. Niejednokrotnie doświadcza, niejednokrotnie musimy czekać, cierpliwie czekać, ale Bóg chce, aby Go prosić. Pamiętacie przypowieść, podobieństwo o niewieście i sędzi? Ja myślę, że dobrze pamiętacie, na grupach bodajże niedawno o tym mówiliśmy, Ewangelia Łukasza, 18 rozdział, od 1 do 8, nie będziemy czytać, ale tam Pan Jezus dał przykład, jak mocno należy prosić, jak trzeba trwać. Tam ta kobieta wymusiła niemal na sędzim decyzję. On zaś powiedział, że ponieważ tak nalegasz, masz. I zrealizował tą prośbę, którą chciała. Pan Jezus powiedział tą przypowieść, to wydarzenie po to, abyśmy z tego czerpali przykład, że nieraz wymaga od nas poświęceń, wymaga cierpliwości, wymaga od nas czasu. Bo Boże spojrzenie jest trochę inne niż nasze, o czym za chwilę będziemy mówić. Ale musimy być tego świadomi i chcemy przychodzić z prośbami i z modlitwami do naszego Pana. Trzeci warunek znajdujemy w 4 wersecie czytanego tekstu. Czego chcesz, niewiasto, ode mnie? Jeszcze nie nadeszła moja godzina. To nas Boże Słowo uczy i tu Pan Jezus zareagował w ten sposób, dlatego uczy nas tego, abyśmy cierpliwie czekali. Dzisiaj, w dzisiejszych czasach jest takie modne powiedzenie. Mówisz, masz. To jest teraz modne i wśród w naszym kraju. Mówisz, masz, załatwione. I bardzo często byśmy chcieli, aby w taki sposób Bóg właśnie odpowiadał do nas. Tylko musimy też pamiętać, że w obydwie strony powinno to działać. Nie tylko daj, daj, ale Bóg cały czas do nas też mówi. Bóg też do nas mówi. Mówi poprzez swoje prośby i wymaga od nas również wymaga od nas cierpliwości. Maria, Matka Jezusa, w taki sposób właśnie podeszła do problemu. Jest problem, trzeba szybciutko rozwiązać i rób coś. Widzimy, jak została przez Pana Jezusa Chrystusa potraktowana i ostrzeżona, i Pan Jezus powiedział jej w odpowiednim czasie. Pan Jezus Chrystus chce, abyśmy przedstawiali problem, abyśmy cierpliwie oczekiwali na to, na rozwiązanie problemu. Musimy pamiętać, tak jak przed chwilą powiedziałem, że nasz punkt widzenia nie zawsze musi być zgodny z Bożym punktem widzenia tego problemu. Nie zawsze. My jako ludzie inaczej osądzamy wiele spraw. Inaczej to widzimy. Izajasz 55, rozdział 8, wiersz powiada: bo myśli moje to nie myśli wasze, a drogi wasze to nie drogi moje, mówi Pan. Musimy poprzez uświęcenie, o którym ostatnio tak dużo na grupach mówimy, musimy poprzez uświęcenie uczyć się poznawać, co jest wolą Bożą. Musimy się uczyć poprzez czytanie Bożego Słowa, poprzez studiowanie, poprzez uświęcanie swojego życia, uczyć się poznawać, co jest wolą Bożą. W Rzymian 12:2 czytamy: ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżniać, co jest wolą Bożą. Ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżniać, co jest wolą Bożą. I tego się musimy uczyć. I tego nam, myślę, też brakuje w naszym życiu, poznawania woli. Woli Bożej. Dawid bardzo cenił poznawanie woli Bożej. Jak pamiętacie, w psalmie 25 i w 4 wersecie wołał do Boga: Panie, daj mi poznać drogi Twoje, ścieżek Twoich naucz mnie. I Bożym odpowiedzią na to słowo było: dam Ci rozum, nauczę Ci drogi, po której masz chodzić, dam Ci radę, obróciwszy na Cię oko moje. Pan Bóg odpowiada. Pan Bóg w ten sposób odpowiedział: dam Ci radę, dam Ci poznać, dam Ci poznać, co jest wolą Bożą w stosunku do Ciebie, do rodziny, do społeczności, do zboru, do kościoła. Dam Wam. Wołajcie, proście. Chciejcie poznać tą wolę Bożą. Gdy studiujemy Biblię tak szybciutko, gdy się cofniemy do Starego Testamentu i nawet do Nowego Testamentu, to widzimy, że ludzie Boży oczekiwali na realizację obietnic Bożych, na realizację modlitw, nieraz latami. Noe, jak wiemy, oczekiwał na cud przez kilkanaście lat, budując arkę. Abraham, jak niedawno słyszeliśmy, oczekiwał 25 lat. Józef 13 lat czekał na spełnienie Bożych obietnic. Apostołowie czekali, niedawno słyszeliśmy, bodajże tydzień temu czy dwa tygodnie temu, 50 dni. Czekali w modlitwie, na kolanach, aż się zrealizowały Boże obietnice. W modlitwie, na kolanach oczekiwali na realizację Bożych obietnic. W Księdze Salomona czytamy tak: wszystko ma swój czas i każda sprawa pod niebem ma swoją porę. I o tym decyduje Bóg. I o tym też musimy pamiętać. Boża wola jest bardzo ważnym warunkiem, nieodzownym warunkiem. Czwarty warunek znajdujemy w 5 wersecie. I czytamy tam tak: rzekła matka jego do sług: co wam powie, czyńcie. A więc słuchanie. Słuchanie głosu Bożego. Słuchanie tego, co Bóg chce nam powiedzieć poprzez swoje święte słowo. Poprzez nasze rozmowy z Bogiem codzienne. W modlitwie codziennie rozmawiamy z naszym Bogiem. Pytajmy. Pytajmy Go. Czytajmy Boże Słowo. Pytajmy Boga. Bóg chce, odpowiada, ale chce, abyśmy słuchali tego, co chce nam powiedzieć. W psalmie 119, 105 wersecie czytamy: Słowo Boże jest pochodnią, nogą moim i światłością, ścieżką moim. Pan Bóg chce nam tą wolę objawiać. I Jego święta wola, tak jak czytaliśmy tutaj, jak psalmista stwierdza, powinna być światłością w naszej drodze. On chce nam rozjaśniać nasze życie, ale chce, abyśmy słuchali Jego głosu. Znajomość Biblii, znajomość Bożego Słowa, rozważanie Bożego Słowa, modlitwa, to są elementy, które pomagają w tym, abyśmy swój duchowy słuch otwierali na to, co Bóg do nas mówi. Co wam powie, to czyńcie. I zobaczcie, że tak jak powiedziała Maria, to tak też dokonano. Zalano te stągwie, które tam były, wodą. Był to pewien wysiłek, kosztowało to też trochę czasu. To też nie stało się tak. Przecież Pan Jezus Chrystus mógł tylko powiedzieć i cud mógł się dokonać. Też wymagał od tych obecnych, aby coś w tym kierunku zrobili. Wejście, nalejcie wody. Może to było dla niektórych zdziwienie. Może to było właśnie to takie powątpiewanie. Jak to możliwe? Ale zobaczmy, że tak się to odbywało. Słowo Boże odpowiada nam dzisiaj na każde pytanie, które nas nurtuje. Na każdą wątpliwość znajdujemy odpowiedź w Bożym Słowie. I dzisiaj już są czasy, w których czytamy w Dziejach Apostolskich 17:30. Bóg wprawdzie puszczał płazem czasy niewiedzy. Teraz jednak wzywa wszędzie wszystkich ludzi, aby się upamiętali. Dzisiaj już są czasy, w których znamy Boże Słowo. Dzisiaj są czasy, gdzie wszyscy prawie mogą znajdować w Biblii, w Słowie Bożym te rzeczy, które są dzisiaj potrzebne do życia, te rzeczy, które są potrzebne do tego, aby realizować Boże przykazania, te rzeczy, które zbliżają człowieka do Boga. Dzisiaj o tym wszystkim czytamy w Biblii. Dzisiaj to wszystko zostało objawione i dzisiaj już nie mamy możliwości powiedzenia, że czegoś nie znamy, czegoś nie słyszeliśmy, o czymś jeszcze nie mówiono. Dzisiaj musimy wracać do Bożego Słowa i znajdować tam odpowiedzi na te rzeczy, które nas nurtują. W objawieniu Jana 1:3 czytamy: błogosławiony ten, który czyta, i ci, którzy słuchają słów proroctwa i zachowują to, co jest w nich napisane. Czas bowiem jest bliski. A Salomon stwierdza w Przypowieściach Salomona 12:5: kto słucha rady, jest mądry. Tamci ludzie posłuchali rady Pana Jezusa Chrystusa. Zalejcie te stągwie wodą. Posłuchali rady. To była rada, to było polecenie Pana Jezusa Chrystusa. I takie rady, i takie polecenia my dzisiaj znajdujemy w Bożym Słowie. My dzisiaj, rozmawiając z Bogiem, takie polecenia, takie rady otrzymujemy. Oczywiście warunek, aby rozmawiać. Warunek, aby słuchać. Warunek też, aby realizować. Dzisiaj poprzez Ducha Świętego Bóg przemawia do nas. Dzisiaj nam mówi. Czytaliśmy i niedawno mówiliśmy o tym, o Duchu Świętym, o tym, który nas prowadzi, który nas wprowadza w niektóre rzeczy, który nam objawia, który chce być wśród nas, który objawia nam Bożą mądrość, wolę Bożą objawia. Właśnie to jest to, abyśmy chcieli słuchać głosu Bożego. To jest niezbędny element do tego, aby wydarzenia, o których dzisiaj mówimy, były wśród nas, były udziałem naszego życia. Aby Pan Bóg mógł realizować się w naszym codziennym życiu. Błogosławieni, którzy słuchają Słowa Bożego i strzegą Go. Piąty, ostatni wagonek znajdujemy w wersecie 7. Rzekł im Jezus: napełnijcie stągwie wodą. A więc czynić to, co nakazuje Pan Jezus Chrystus. Tam poprzedni był słuchać, ale teraz czytamy dalej, aby wykonywać to, co mówi do nas Boże Słowo. To, co mówi do nas Pan Jezus Chrystus. To, co do nas mówi Pan Bóg Wszechmogący. Abyśmy odpowiadali czynnie na Boże wezwanie. Abyśmy odpowiadali w sposób czynny na to, co Bóg do nas mówi. Tu chciałbym przytoczyć podobieństwo z Ewangelii Mateusza, 21 rozdział, 28 i 30 werset. Chciałbym to przeczytać. A jak się wam wydaje? Pewien człowiek miał dwóch synów. Przystępując do pierwszego, rzekł: synu, idź pracuj dziś w winnicy. A on odpowiadając, rzekł: tak jest, panie, ale nie poszedł. I przystępując do drugiego, powiedział tak samo, a on odpowiadając, rzekł: nie chcę. Ale potem zastanowił się i poszedł. Który z tych dwóch wypełnił wolę ojcowską? Mówią: ten drugi. Drodzy, i tak jest nieraz w naszym życiu. My nieraz tak postępujemy, jak postępował ta pierwsza osoba. Tak jest. Jestem chrześcijaninem. Chodzę do zboru. Może udzielam się. Może coś nie coś zrobię. Ale gdy przychodzi doświadczenie, gdy przychodzi ten czas, w którym musimy się zdecydowanie opowiedzieć, wtedy postępujemy jak ten właśnie pierwszy człowiek. Drugi mówi nie, ale przemyślał i zrealizował ojcowskie słowo. Zrealizował Boże Słowo i wykonał polecenie Boga. Nie każdy, kto mówi do mnie: panie, panie, wejdzie do Królestwa Niebios, lecz tylko ten, kto pełni wolę Ojca mego, który jest w niebie. I dalej powiada: każdy więc, kto słucha tych słów i wykonuje je, będzie porównany do męża mądrego, który zbudował dom swój na opoce i spadł ulewny deszcz, wezwały rzeki, powiały wiatry, uderzyły na dom, ale on nie runął, gdyż był zbudowany na opoce. A każdy, kto słucha tych słów moich, lecz nie wykonuje ich, jest przyrównany, przyrównany będzie do męża głupiego, który zbudował dom swój na piasku i spadł ulewny deszcz, wezwały rzeki, powiały wiatry i uderzyły na dom i runął, a upadek jego był wielki. Drodzy, ja myślę, że to Słowo Boże dzisiaj wyraźnie nam pokazuje, że Bóg chce, abyśmy Go nie tylko słowem chwalili, nie tylko czcili słowem, ale przede wszystkim życiem. Abyśmy Go czcili życiem, abyśmy Go czcili naszą postawą, realną postawą, abyśmy byli nie tylko słuchaczami, ale przede wszystkim wykonawcami Bożego Słowa. Ja myślę, że jak Pan pozwoli, za kilka tygodni, 2-3 miesiące będziemy mogli znowu tu przeżywać prawdziwy cud, gdy ludzie oddają swoje życie Chrystusowi, gdy to wyznają, gdy będą mogli zawierać przymierza z Bogiem. I to są cuda, które są udziałem naszego życia, naszej społeczności. I myślę, że tym razem tak będzie, ale wiemy bardzo dobrze, że to jest dopiero początek. Początek prawdziwego chrześcijańskiego życia. To jest dopiero początek wynikający ze słuchania, czytania, z tego, że otwierają swoje serca, z tego, że Chrystus staje się centrum ich życia. I on się stał centrum naszego życia. Ale Bóg chce, abyśmy szli do przodu. Bóg chce, abyśmy właśnie realizowali te zasady, o których dzisiaj czytaliśmy, aby on mógł się realizować w naszym codziennym życiu. Przypomnę jeszcze na koniec tych 5 warunków, które musiały być spełnione, aby woda na weselu w Kanie Galilejskiej zmieniła się w wino. Pierwsze to było zaproszenie Pana Jezusa Chrystusa, czyli obecność Pana Jezusa Chrystusa w naszym codziennym życiu. Dalej drugi punkt mówił o przedstawieniu Mu problemów, o przedstawieniu Mu prośb. Te prośby musimy Mu powiedzieć. Ze swoimi prośbami musimy wyjść. Wyjść do naszego Pana i Zbawiciela. Trzeci punkt. Cierpliwie, wytrwale oczekiwać. Tej cierpliwości się musimy uczyć. Tej wytrwałości się musimy uczyć. Musimy ją gimnastykować. Musimy ją ćwiczyć. Po prostu Bóg od nas tego wymaga. Po czwarte. Słuchanie głosu Bożego. Słuchanie tego, co dzisiaj Bóg chce do Ciebie powiedzieć. On chce z Tobą rozmawiać. On chce ze mną rozmawiać. Ale trzeba słuchać. Trzeba umieć słuchać. I trzeba chcieć. I wreszcie wykonywanie tego, co Bóg do nas mówi. Wykonywanie tego, co mówi poprzez swoje święte słowo, poprzez Ducha swego świętego. Wykonywanie tego wszystkiego i realizowanie tego. Gdyby jednego z tych warunków zabrakło, gdyby zaniedbano, bo załóżmy, że teoretycznie chociaż Pan Jezus powiedział, nalejcie wodę, gdyby tej wody nie nalano, gdyby nie wykonano polecenia Pana Jezusa Chrystusa, prawdopodobnie nie mogłoby być cudu, bo Pan Jezus tak, w taki sposób przewidział taką drogę przewidział i dzisiaj chce również od nas i wymaga, abyśmy te punkt po punkcie realizowali w swoim codziennym życiu, aby On był centralną postacią naszego życia i aby moc Boża objawiała się w naszym codziennym życiu. Tych 5 warunków musiało być spełnionych, aby woda przemieniła się w wino. Jeśli chcemy, aby Bóg działał w naszym życiu, aby działał w naszych społecznościach, aby działał w naszej rodzinie, w naszym zborze, to musimy o tych rzeczach pamiętać, że one są do realizowania przez nas. Bóg ze swej strony wszystko przygotował. Wszystko jest gotowe. Bóg jest dziś taki sam, śpiewaliśmy. On jest taki sam, niezmienny. I te Jego warunki są przygotowane. My natomiast musimy wykonywać to, co należy do nas. Problem leży po naszej stronie. Jeśli czegoś nie realizujemy, jeśli nie czujemy mocy Bożej, jeśli nie odczuwamy działania Bożego w naszym życiu, to musimy szybciutko zdiagnozować, co jest przyczyną. Szybciutko musimy zdiagnozować, w którym z tych punktów, o których dzisiaj mówiliśmy, uchybiamy, w której ten punkt jest naszą słabością, wyznać Bogu i wrócić do tego planu, który Bóg przewidział dla nas. Pan Bóg powiada na zakończenie drugiej Księdze Kronik w 7 rozdziale, 14 i 15 wersecie takie słowo. I ukorzy się lud mój, który jest nazwany imieniem moim i będą się modlić i szukać mojego oblicza i odwrócą się od swoich złych dróg, to ja wysłucham z niebios i odpuszczę ich grzechy i ich ziemię uzdrowię. I będą moje oczy otwarte i moje uszy uważne na modlitwę w tym miejscu zanoszoną. Amen. Powstańmy do modlitwy.